Na podstawie jej książki powstał film, a jej nazwisko wymieniane jest w wielu językach.
Jewish teacher and psychologist Lena Kuchler-Zilberman.
Lena Kuchler-Zilberman.
Lena Kuchler-Zilberman. Lena, ela nasceu no interior da Polônia e ela estudou na Cracóvia.
Polska opowieść o Lenie Kichler miała swój początek w Nowym Targu.
Survivor of the Holocaust, Janet Applefield. We're going to allow Janet to tell her story.
I lived with my mother.
Zaprosiłam ją, Janet Singer Applefield. Było takie pierwsze publiczne spotkanie z ocalałą po ponad 70 latach po zagładzie. I tuż przed tym spotkaniem pamiętam, że zapytała mnie Karolina, czy ja mogę powiedzieć o wszystkim. Janet, kto jak nie ty?
By the way, my name was not Janet. My birth name was Gustava. And my nickname was Gigia, which means baby.
Ona miała taką przygotowaną prezentację, którą ja tłumaczyłam. Powiedziała o tym, że była dzieckiem w sierocińcu żydowskim Zakopanem, który był atakowany po wojnie. Widziałam, jak trudne to było do przyjęcia dla osób tam zgromadzonych, ale nikt nie ważył się tego zanegować. To było jej doświadczenie i historia. Stwierdziłam, że to jest jakiś klucz do pamięci, niepamięci lokalnej. Idąc tropem tej opowieści Janet, zaczęłam szukać.
To celebrate International Women's Day, I would like to honor Lena Kuchler-Zilberman. Lena took over 60 orphan Jewish children after the war ended and gave us the gift of a new beginning.
Lena Kichler, to się powoli przede mną odsłaniało.
Karolina Panc z Polskiej Akademii Nauk, doktor socjologii, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów i sieci Forum Dialogu, na Podhalu zamieszkała w 2005 roku.
Znalazłam dokumenty, nawet list pisany tuż przed ucieczką z sierocińca w Zakopanem, który Lena napisała o drugiej w nocy w marcu 1946 roku, tylko podpisała go jako Leontyna Relicz. I dowiedziałam się potem w Żydowskim Instytucie Historycznym, że oni wiedzieli o tym, że w Izraelu jest osoba taka jak Lena Kichler, która opowiada o ucieczce, opowiada o swojej historii, z tym, że nie byli w stanie powiązać tej osoby z Leontyną Relicz. To było nazwisko, które Lena przyjęła w czasie wojny na tak zwanych aryjskich papierach. Tymi aryjskimi papierami posługiwała się również po wojnie.
Kupiłam jej książkę po angielsku My 100 Children i przeczytałam jej historię.
Magdalena Smoczyńska, psycholożka i językoznawczyni, emerytowana profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jej badaniom Shalom Koraj, podopieczny Leny Kichler, odnalazł rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Pisały o tym największe agencje informacyjne.
Nawiązałam kontakt z Karoliną, która mi udostępniła cały szereg różnych materiałów i stwierdziłam, że trzeba napisać biografię.
Na stronie Voices of the Holocaust można znaleźć nagranie wywiadu z Leną Kichler.
Wracałam do domu o 6 wieczorem, napadło na mnie dwóch osobników z rewolwerem, zabrali mi wtedy kilkanaście tysięcy złotych.
Odkryłam dokumenty dotyczące napaści na Leontynę Relicz, czyli Lenę Kichler w samym Zakopanem, kiedy ona została pobita. Kluczowym dla mnie, absolutnie kluczowym źródłem były wywiady nagrane w 1947 roku przez Dawida Bodera, już we Francji, z Leną, Liną Stumachin z Zakopanego, która pracowała razem z nią w tym sierocińcu, kilkorgiem dzieci, które były w Zakopanem.
Also Fräulein Kichler, wollen Sie uns wieder sagen, wie heißen Sie?
Mając tamte relacje z 1947 roku, ja mogłam krok po kroku odnajdywać te rzeczy, o których oni wspominali w innych źródłach.
To jest taki projekt mój osobisty. Usiłuję dowiedzieć się jak najwięcej o losach dzieci żydowskich, które znalazły się po wojnie w dwóch sierocińcach takich sanatoryjnych, leczniczych, które założono w lecie 1945 roku w Rabce i w Zakopanem.
Kiedy zostałam sama, bez rodziny, bez jakichkolwiek obowiązków, a sama nie miałam wielkich potrzeb, postanowiłam pracować naukowo.
Jest dla mnie taką współczesną świętą. Osobą, która dokonała rzeczy absolutnie niemożliwych.
12 16 stycznia wojska marszałka Koniewa przeszły do generalnej ofensywy, a w tydzień później Kraków święcił wyzwolenie spod niemieckiej okupacji.
Znalazła się w Krakowie w 1945 roku Żydzi, którzy na przykład przyjeżdżali na dworzec albo przychodzili piechotą. Dowiadywali się długa 38, tu trzeba iść, tu jest Komitet Żydowski. Ten Komitet Żydowski to była garstka ocaleńców, którzy zajmowali się pozostałymi ocalałymi.
Nienawistna flaga kiślerowska spadła na bruk krakowskiego rynku. Tysiące rąk rozdarło na strzępy symbol niemieckiego panowania nad prastarą stolicą królów Polski.
W Krakowie natrafiła na swojego najstarszego brata Nesanela. Nesanel był komunistą przed wojną już. On jako komunista się zgłosił do Armii Czerwonej. Nesanel ma mieszkanie, utrwala władzę ludową, on jest odpowiedzialny za tworzenie cenzury, kontrolująca korespondencję. I on ją tam umieszcza, w tym mieszkaniu.
Komitet Żydowski nie rozpowiadał prawie żadnymi środkami materialnymi, a oblegany był codziennie przez całe masy. Co można było dla tych ludzi zrobić? Zaledwie zupkę im dać. I ci ludzie przeklinali nas wszystkich, a myśmy naprawdę nie mieli im co dać. Rząd jeszcze wtedy w Polsce nie pracował.
Taki leitmotiv we wszystkich relacjach tych tuż powojennych dotyczących Krakowa to głód, ziąb i taka niepewność jutra.
Die urdeutsche Stadt Krakau przestał istnieć. Wolność wróciła na prastare ulice piastowskiej stolicy.
I przychodzi ktoś i mówi, żeby ona się zgłosiła do profesora Schumana, bo uniwersytet się organizuje z powrotem, wszystko się otwiera. I ona idzie do Schumana. My tu musimy wszystko odtwarzać, bo tu jest zniszczone, musimy dla dzieci pracować i że może ona by wróciła do pracy naukowej, bo ona w ogóle była bardzo dobrą studentką i ona miała robić doktorat, tylko niestety tego doktoratu nie mogła robić, ponieważ miała w jakimś sensie na utrzymaniu męża darmozjada i też musiała pomagać rodzinie. Dał jej temat o rozwoju pojęć przestrzennych u dzieci, czyli gdzieś od marca do maja 45. Ona zebrała już duży materiał.
Kraków jest pijany wolnością. Wiec narodowy staje się żywiołową manifestacją uczuć patriotycznych Krakowa.
Mieszkała na końcu alei, czyli do miasta droga jej najbliższa prowadziła przez Długą. Ona tej Długiej unikała. Stały jakieś tłumy ludzi w pasiakach, jakieś węgierskie Żydówki, które wróciły po Marszu Śmierci, stały tam w długiej kolejce, żeby dostać kawałek chleba, koc i jakiś papier, że mogą dalej jechać. I ona się czuła winna, że nie była w obozie, że się ukrywała i się ukryła. Ona tam wchodzi na podwórko, na drzewach wiszą listy z obozów, sprawdzają, szukają się. To jest miejsce, gdzie można szukać. Małe dzieci siedzą na bruku, jeden chłopczyk płacze, że go noga boli, malutki jakiś, i właściwie ludzie depczą po tych dzieciach. A co te dzieci? A to z jakiegoś klasztoru przywieźli i wyładowali te dzieci. Ona bierze to dziecko na rękę, tamte inne, idzie do jakiejś takiej sali, gdzie jest wydawanie obiadu. Jakaś kobieta wrzeszczy potwornie na te dzieci. Ona coś próbuje do tych dzieci przemówić, one w ogóle nie słuchają. Biegiem ruszyła w kierunku tego mieszkania brata. Splądrowała całą spiżarnię, do walizki wrzuciła wszystko, co tam znalazła i z tą walizką w ręku biegiem przyleciała z powrotem. I to jest moment taki przełomowy, który pamiętają dzieci, który pamięta ona, że ona mówi wtedy: z tą walizką stanęłam po środku, zaklaskałam w ręce i powiedziałam: dzieci, tu są dla was kromki. Każdy sobie może wziąć kromkę, a jak ładnie zje, to dostanie jeszcze coś na deser i może sobie wybrać, co będzie chciał. I ona mówi, i wiedziałam, że te dzieci nigdy za pamięci swojej nigdy nie mogły niczego wybrać. Zrobiła się cisza i dla nich, w ich wspomnieniach jako dorosłych ludzi, to był moment, kiedy ktoś się nimi zajął i ona została symbolicznie, ale w dużym stopniu nawet naprawdę dla wielu z nich, ich matką.
Przyszli do mnie z Komitetu Żydowskiego z prośbą, ażeby się zająć dziećmi.
Z dokumentów wynika, że oni już wcześniej starali się w Rabce i w Zakopanem o wynajęcie jakichś domów, żeby te dzieci umieścić, tyle tylko, że nikt im nie chciał wynająć, bo Żydzi.
Później na przykład te osoby ukrywające te dzieci szantażowały członków komitetu, przesiadując w korytarzach z tymi dziećmi i mówiąc, że oddadzą je tylko, jeśli zostanie im zwrócone to, co zainwestowali w czasie wojny, w jedzenie i utrzymanie. Często dochodziło do jakichś dantejskich scen. I Lena jest tym, co widzi, przerażona. Twierdziła, że w oczach tych dzieci zobaczyła swoją córkę i postanowiła, że coś musi z tym zrobić.
Janka Warszawska zgłosiła się tam po przejściu Marszu Śmierci i tak dalej. Powiedziała Lenie Kichler, że ma 3 lata mniej. Jej siostra też, że ma 3 lata mniej, bo one by były już nastolatkami, które by się nie mieściły do opieki.
Postanowiłam im tylko ten dom dziecka zorganizować. To znaczy pracować przez wakacje, przez lipiec i sierpień, a we wrześniu wrócić do mojej pracy naukowej na uniwersytecie. Te dzieci były tak wygłodzone, tak zakrwawione, tak zaniedbane moralnie i fizycznie, intelektualnie, że naprawdę ogromna praca stanęła przed nami.
Ona stworzyła rodzinę.
No jedziemy dawną ulicą Kochanowskiego. Dzisiaj to ulica Podhalańska, pod numer 47.
Rabka przed wojną miała opinię żydowskiego uzdrowiska.
Fundacji Marii Wilhelma Franklów. I tutaj mieściła się żydowska kolonia dla dziatwy z ubogich rodzin żydowskich.
Narcyz Listkowski, Michał Rapta i Grzegorz Moskal to pomysłodawcy i organizatorzy spacerów pamięci w Rabce. Chcą przypominać mieszkańcom uzdrowiska o żydowskich sąsiadach.
No teraz to tutaj nic nie ma, nie? Ale tutaj mamy zdjęcie, jak się dzieci bawią, nie? W tym placu.
W Rabce było multum pensjonatów żydowskich, willi. Jednak wiele z tych budynków było pozajmowanych przez armię sowiecką albo miało nowych lokatorów. Kwestie własności w tym okresie tuż powojennym są niesamowicie skomplikowane i naprawdę bardzo dużo zależało od takiej dobrej woli bądź złej woli miejscowych władz.
Przejdziemy jeszcze koło placu kołozdrojowej, żeby pokazać miejsce, gdzie Żydzi byli 30 sierpnia poddani właśnie ostatniej selekcji na tym placu i stąd wyruszyli w swoją ostatnią podróż do Bełsca. Po tej selekcji dokonano egzekucji w lasku za willą Tereska. To właśnie według Karoliny Panc, dr Karoliny Panc, tam zostało zamordowane między 40 a 60 osób tego dnia. Zostali nieliczni, którzy ukrywali się.
3 budynki znajdowały się w odległości, nie wiem, 100-150 metrów od katowni Żydów rabczańskich, w ogóle Żydów Podhala, czyli szkoły policji SS i SD w Rabce, w tak zwanej willi Tereska.
Pokazują mi miejsca, obok których przechodziły dzieci w 1945 roku.
W 1945 roku dr Zdzisław Olszewski opowiada, że ogrodził te wielotysięczne mogiły bohaterów drutem kolczastym przed bydłem, które pasło się tutaj po prostu w pobliżu.
Bo to jesteśmy w zasadzie w środku lasu.
Tak. No i te wszystkie płyty to są groby.
Te dzieci, idąc ulicą do góry z centrum miejscowości, mijały plac apelowy i wielkie schody, tak zwane schody Rosenbauma, zrobione z macew, nagrobków żydowskich. Osoby szukające miejsca dla tych domów zgłosiły się do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki zgłosił się do starosty, a starosta do wójta w Rabce, że należy coś zrobić z tymi krowami wypasanymi na grobach masowych, leżących tuż przy tych willach, na tyłach willi Tereska. Czyli Od ostatnich egzekucji, które tam miały miejsce, minęły 2 lata. Odpowiedź wójta jest taka, że grobami zajmą się osoby z kolonii żydowskiej w Rabce. Prawdopodobnie miał na myśli personel i dzieci z tych domów dziecka.
Dwunastego sierpnia to było dzień po pogromie krakowskim. W nocy była napaść. Licealiści z prywatnego gimnazjum Wieczorkowskiego. To byli też harcerzy.
To byli synowie miejscowych elit. I na początku zatrzymywałam się bardziej na ich nauczycielach, czyli Edmundzie Chodaku i księdzu Józefie Hojole. Ksiądz Hojoł był szefem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przewodniczył też harcerzom rabczańskim. To, co odkryłam, i ksiądz Hojoł, i Edmund Chodak byli członkami takiej grupy brydżowej, która spotykała się regularnie jeszcze przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. Skupiała takich działaczy przedwojennego stronnictwa narodowego. Byli tam farmaceuci, lekarze, po wojnie komendant milicji. I kiedy czyta się na przykład teksty, które niektóre z tych osób publikowały jeszcze przed wojną w tak zwanych wiadomościach rabczańskich, już w latach 30. głoszono konieczność odrzydzenia Rabki. Pierwszy atak, można powiedzieć, że był nieudany. Nie dogadano się co do miejsca zbiórki. Mieczysław Klępka wrzucił granat. Oddano kilka strzałów. Ten granat trafił do izolatki, gdzie była chora dziewczynka. Na szczęście nic jej się nie stało, ona spadła z łóżka.
Następny atak był tydzień później, w kolejną niedzielę.
Komitet żydowski zwrócił się o ochronę. Jako pierwsi zareagowali żydowscy żołnierze będący w Armii Czerwonej. Wysłano też milicjantów z powiatowej komendy Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu. Dzieci wiedziały, że jak to mówił Oleś Aronowicz, nie ma dla nas swobody w Rabce. Oddalenie się od grupy, czy wyjście do lasu samotne, czy zejście do Rabki. To były też dzieci, które były w jakiś sposób przyzwyczajone do pewnej swobody. Myślę, że zwłaszcza te starsze. Trudno przyjmowały konieczność bycia w zamknięciu, odseparowaniu. Niektóre z tych dzieci były bite, chociażby jak poszły do fryzjera w Rabce. Drugi atak to był już 2-godzinny ostrzał. Gusta Tiber kazała im chować się pod łóżka. To trwało około 2 godzin.
Myśmy wtedy wszystkie dzieci wyciągnęli na korytarz i tam całą noc leżały. Organizacja polska, która walczy z rządem wojskim, a walczy na barkach sierot żydowskich, strzelając do nas.
Personel próbował skontaktować się z posterunkiem milicji. Połączenie zostało przerwane. Prawdopodobnie osoby, które współpracowały też na poczcie, tego dokonały. Kilka dni później był trzeci atak, do którego już włączyli się partyzanci poakowscy. Potem dopiero niektórzy z tych osób atakujących weszły w struktury zgrupowania Błyskawica Józefa Kurasia Ognia. O tym, że chciano przepędzić Żydów z Rabki, właśnie mówili w swoich zeznaniach ksiądz Hojoł i osoby zeznające w procesie Edmunda Chodaka i księdza Hojoła.
Zostali skazani za kontakty z antykomunistyczną partyzantką.
Kiedy patrzyłam teczka po teczce, sądy stalinowskie przyjęły taką wersję, że atakowano mundurowych, broniących dzieci żydowskich w tych domach. Tak jakby nie wchodząc w przyczyny, dlaczego te osoby musiały bronić tych dzieci, tak?
Dzięki temu ci atakujący mogli dostać wyższe wyroki?
Myślę, że tak.
Zapadła decyzja o przeniesieniu dzieci do Zakopanego.
Komitet Żydowski nie chciał przenosić, bo oni zainwestowali to wszystko, urządzili, dostawali pomoc amerykańską, więc stąd to było możliwe, ale dzieci były sukcesywnie stamtąd zabierane, bo była część dzieci, które miały jakąś rodzinę, ktoś miał babcię, a ktoś miał ojca, który pracował, a tu przyjechał bardziej się leczyć.
Polskie kroniki filmowe donoszą o sytuacji w Zakopanem w 1945 i 1946 roku.
Zakopane witało serdecznie oddziały Wojska Polskiego, które obsadziły punkty graniczne w Tatrach.
Tam wynajęto bardzo piękną willę, odrestaurowano ją, bo była zniszczona po Niemcach. Dom był obliczony na 100 dzieci.
Lena kursuje między Krakowem, Zakopanem a Warszawą, organizując środki, zasoby dla tych domów. Zachowały się zdjęcia chłopców z bronią w ręku.
Ja sama dostałam zezwolenie na broń, umiałam się obchodzić rewolwerem, ja sama nocami czuwałam i broniłam domu. I rzeczywiście był na nas napad, który jednak odparliśmy.
Nie udało mi się ustalić żadnego nazwiska sprawców, być może jeszcze to kiedyś nastąpi. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to też taka ogólna atmosfera w Zakopanem, panująca wokół dzieci w Leśnym Grodzie.
Zakopanem sądzeni byli przywódcy nowego germańskiego szczepu, Goralen Folku. Współpracowali oni z Niemcami w rozbijaniu jedności narodu polskiego. Tak skończyły się sny o potędze domorosłych Führerów, którzy sprzedali się za niemieckie kartki żywnościowe.
Edith Zierer w takiej właśnie swojej relacji w 1947 roku mówi o tym, że te dzieci były indoktrynowane w szkole góralskiej w czasie wojny i tak naprawdę no, dzieci żydowskie w powojennym Zakopanem doświadczyło od nich olbrzymiej przemocy.
Żydowskie dzieci nie były dobrze przyjmowane w zakopiańskiej szkole.
Inspektor przyjeżdża, robi zebranie. Jakaś pani się odzywa, że my tu nie mamy miejsca na takie dzieci, bo w ogóle nie mamy warunków, a on mówi, to była nauczycielka niemieckiego, my nie mamy miejsca tutaj na nauczycieli, którzy współpracowali z Niemcami. Ze szkoły, gdzie oni byli, te małe dzieci w podstawówce, ona te dzieci zabiera. Zaręba jej pozwala zorganizować szkołę w Leśnym Grodzie. On jej daje tam jakieś etaty na nauczycieli.
Zimowa stolica Polski nie ucierpiała na skutek działań wojennych. W Zakopanem czynne są sanatoria dla rannych oficerów i żołnierzy, domy wypoczynkowe organizacji artystycznych i pensjonaty.
Dochodzili do władzy komuniści. Bundowcy też mieli koncepcję, że trzeba w Polsce odradzać to życie żydowskie. No a komuniści już zachwyceni, że teraz jest szczęśliwość powszechna. Po tej strasznej tragedii życie żydowskie rozkwitnie w tych wspaniałych warunkach. To on się Zelicki nazywał, szef wtedy tego komitetu, którego ona nie znosiła. On mówi, towarzyszko, nie była partyjna, ale towarzyszko, musicie tu stać na posterunkach. On nam mówi, a co pan mówi, na jakim posterunku, z tymi chorymi dziećmi? I ona zobaczyła, że on bardzo źle na to zareagował. I się zreflektowała i pomyślała sobie, Boże, jak oni się zorientują, no że ja stoję przy swoim tej koncepcji, to mnie po prostu wyrzucą z tej pracy. Wróciła do Zakopanego i zaczęła całą akcję typu zasłona dymna. Do nich wysłała jakieś listy, że tu już antysemityzm się uspokoił, że ona jednak będzie, że tu chce rozwijać bibliotekę, a coś tam. A sama gorączkowo w tym czasie szukała, kto jej pomoże. No tych dzieci do wywiezienia było kilkadziesiąt. Przez jedną z wychowawczyń trafiła na kobietę, która się nazywała Recha Sternbuch, to ja odtworzyłam, że to ona musiała być, która była delegatką takiej organizacji Wat Hatzalah. To była organizacja finansowana przez ortodoksyjnych hasydów amerykańskich. Ona miała poglądy niesłychanie Lena liberalne i powiedziała tej kobiecie, że no, jej dzieci nie są w ogóle religijne. Część dziewczynek, które były w klasztorach, są katoliczkami. One po prostu były przekonane, że jak nie pójdą w niedzielę do kościoła, to pójdą do piekła. Miały obrazki, medaliki, a Lena mówiła, że każdy ma prawo do swoich przekonań. Wynajmowała jakąś kobietę, która je prowadzała do kościoła, te dziewczynki. I ta pani powiedziała, że ona im zorganizuje paszporty i transport i tak dalej.
To nowi goście Zakopanego, uczestnicy w czasów pracowniczych.
Zorganizowanie ucieczki było logistycznym majstersztykiem.
Ona w tym celu musiała zrobić mnóstwo przygotowań. Musiała te dzieci doprowadzić do maksymalnie dobrego stanu zdrowia. Też przyzwyczaić ludność okoliczną, że oni jeżdżą na wycieczki, więc ona zamawiała jakieś kuligi.
Co parę dni stawałam przed alternatywą zamknięcia domu i tego, że dzieci się znajdą na ulicy, więc w takich trudnościach pieniężnych byliśmy.
Lena tajnie się porozumiała swoim personelem, żeby uciec. Dostaną transport, jakąś ciężarówkę, wyjadą niby na Morskiego Oka, no ale na dwa dni, ale nie wrócą po tych dwóch dniach.
wieczorem po całodziennym szaleństwie na śniegu w renakasprowym zabawach.
Pamiętam, jak długo poszukiwałam odpisu ulotki, która została podrzucona do sierocińca, od której wspominała zarówno Lena, jak i strażnik Józef Ferber. To było tuż po mordach, po zamordowaniu Józefa Oppenheima w Zakopanem, po zamordowaniu Dawida Grasgreena w Nowym Targu w lutym 1946 roku. I ostatecznie znalazłam je chyba po 2 latach poszukiwań w materiałach Urzędu Propagandy. Ta ulotka kończyła się słowami, że pragną bić, mordować Żydów i Żydzięta.
Ona zaczyna knuć w końcu 1945 roku. Termin jest wyznaczony na połowę marca 1946.
Przed ucieczką do Leny Kichler przyjechał mąż. Ich dziecko zmarło we Lwowie, zaraz po urodzeniu.
Podawał się za Niemca, on był niemieckojęzyczny i blondyn. I on się bał, że ona, która trochę wyglądała na Żydówkę, czego udowodnić się nie dało, bo to w wypadku mężczyzn łatwiejsze wskutek tego, że byli obrzezani. Więc on się bał jej, się krył tam u Niemki. Rozwód jest orzeczony dosłownie 2-3 dni przed ucieczką. Miała do niego straszliwy uraz, straszliwy żal. I słusznie zresztą, bo to był podły gad.
Lena Kichler musiała rozdzielić dzieci.
Wszystkim dzieciom, które miały powyżej 9 lat, powiedziała pod tajemnicą i zapytała, czy chcą. 60 dzieci jedzie na tą wycieczkę, a 22, bo są 2 listy imienne, które są, zostaje i pojedzie innym razem.
To, czego dokonała ona, ale też inni opiekunowie, to jest jakiś cud z perspektywy współczesnych badań psychologicznych też.
Ta pani z tej organizacji im dostarczyła paszporty, które były na jakichś węgierskich starych Żydów. Ale mówi, nie szkodzi, bo polscy pogranicznicy są tak przekupieni, że oni, ma się zgadzać liczba tych dzieci.
Wartę zdają żołnierze oddziałów ochrony pogranicza. Jak wiadomo, pełnią skrupulatną straż.
Czesi otworzyli te paszporty niestety i się okazało, że to w ogóle wszystko jest lewe. Więc oni ich tam trzymali przez 1,5 dnia chyba i nie chcieli wpuścić. No wreszcie jakoś się wydostali, pojechali do Pragi. Tam byli chyba z tydzień, żeby załatwić dokumenty dla dorosłych.
Ona ryzykowała niesamowicie wiele, uciekając. Myślę, że wiele osób gdzieś po cichu jej sprzyjało. Przeciwstawiła się koncepcji odbudowy życia żydowskiego. Te dzieci były skarbem całego społeczeństwa, tego ocalałego społeczeństwa polskich Żydów i tak były traktowane, a jednocześnie nikt nie potrafił im zapewnić do końca tego bezpieczeństwa i swobody.
Chciałabym dożyć tego, żeby te dzieci wyszły za mąż, żebym już miała moje własne wnuki. Nie mam swojej własnej rodziny, nie mam nikogo.
No, są takie dzieci, które mówią, że jak nasi rodzice zginęli, to myśmy się już z tym pogodzili, ale jak ona umarła w 1987, to świat się skończył. Lena zrobiła bardzo dużo dla tych dzieci, nie tylko, że ona je obroniła, wykarmiła, wywiozła, uratowała, ale ona zrobiła bardzo dużo, żeby zdjąć z nich część tej traumy. Ona im przywróciła dużą część niedooszacowania normalności. Ich życie bez niej byłoby inne, byłoby znacznie gorsze.
Ania, to tak nie jest, że my radimy się.
Oshra Schwartz i Amalia Margolin wykorzystały w swoim dokumentalnym filmie wywiad z Leną Kichler. Jej głos możemy usłyszeć dzięki publikacji w internecie.
Wyszła za mąż, została matką, urodziła jej się córka. Była w stałym kontakcie ze wszystkimi dziećmi. Dostała tytuł Matki Roku w Izraelu. To, że taka osoba mogła się podjąć tego zadania, jest jakąś niezwykłą częścią tej historii.
Zanim Lena Kichler trafiła do Izraela, spędziła 3 lata we Francji. Znowu musiała uciekać, walczyć o nowy dom i swoje dzieci. Ale to już temat na kolejną opowieść.